W kolejnym odcinku cyklu Kryminalne opowieści retro przybliżymy postać Stanisława Cichockiego, włamywacza, który na początku XX wieku działał w Rosji, a potem w Polsce. Uchodził za człowieka inteligentnego, wykształconego i zadbanego. Od charakterystycznej brudki zyskał swój pseudonim Szpicbrudka. Stanisław Cichocki urodził się około roku 1890. Pierwsze przestępstwa popełniał jeszcze w carskiej Rosji, gdzie fachu uczył się w tzw. odeskiej szkole kasiarzy. Kasiarze szkolili się tam w otwieraniu różnego rodzaju sejfów i kas pancernych. Jego opiekunem był Polak, Wincenty Brodski, doświadczony włamywacz. To jemu i jego partnerce o nazwisku Ostrowiczowa, według jednej z wersji, przypisywano organizację największej kradzieży w historii sanktuarium na Jasnej Górze, do której doszło w nocy z 22 na 23 października 1909 roku. To wtedy zaginęły m.in. korony klementyńskie i suknia perłowa. Sprawa odbiła się szerokim echem, jako że doszło do profanacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Utracone korony chciał nawet na nowo ufundować car Mikołaj II, ale ostatecznie zrobił to papież Pius X. Części kosztowności do dziś nie odzyskano. Śledczy rozpatrywali wiele wersji wydarzeń, w tym uczestnictwo w skoku zakonników z jasnogórskiego klasztoru Paulinów lub prowokacje ze strony rosyjskich władz. Winy Brodskiego ostatecznie nie dowiedziono. Wracając zaś do Cichockiego, mając 17 lat uczestniczył już w napadzie na berliński bank, o którym donosiły gazety w wielu krajach. W podobnym czasie wykonał podkop pod skarbiec Banku Azjatyckiego w rosyjskim Rostowie. Wpadł jednak ostatecznie w Petersburgu. Groziło mu zesłanie do kolonii karnej na Syberię i aby jej uniknąć, zdecydował się na współpracę z policją. Robił wtedy w zasadzie to co wcześniej. Włamywał się do kas i sejfów, ale tym razem na zlecenie służb, aby wykradać dla nich konkretne dokumenty. Nie porzucił też napadów na banki. Miał ich dokonywać m.in. na terenie Czechosłowacji, Litwy czy Niemiec. Do Polski przyjechał w roku 1920. Już po roku stanął przed sądem za planowanie skoku na Warszawski Bank Przemysłowców. Z czasem Szpicbrudka wycofał się z bezpośredniego udziału we włamaniach i kradzieżach, ale doradzał przestępcom i szkolił innych włamywaczy. Miał wielu znajomych w kręgach artystycznych, przede wszystkim związanych z kabaretem i teatrem. Sam był zresztą właścicielem kabaretu o nazwie Czarny Kot. W drugiej połowie lat 20. postanowił wrócić do napadów. Uważa się, że to on stał za skokiem na bank dyskontowy w Warszawie z 1926 roku, choć oficjalnie nigdy mu tego nie udowodniono. Wiadomo natomiast, że rok później włamał się do stołecznych państwowych zakładów graficznych, wykonując mający kilkadziesiąt metrów podkop. Wpadł na miejscu zdarzenia. Osadzono go w więzieniu w Białymstoku. Sam nie przyznawał się do winy i twierdził, że znalazł się w okolicy zakładów graficznych przypadkiem. We wrześniu 1929 roku jego obrońcy odwołali się od wyroku skazującego sądu pierwszej instancji. Ich argumentację podzielił sąd apelacyjny i uniewinnił Szpicbrudkę. Krótko potem, wraz z innymi osobami, zaczął przygotowywać się do napadu na Bank Polski w Częstochowie. W tym celu kupił m.in. mieszkanie w kamienicy sąsiadującej z bankiem. Chciał przebić się przez ścianę do archiwum bankowego, a dalej do skarbca, otwierając go palnikiem acetylenowym. W 1930 roku zabrakło środków na dalszą realizację planu. Dlatego grupa dokonała napadu na warszawskiego jubilera Edwarda Jagodzińskiego przy ulicy Nowy Świat 61, kradnąc mu 170 tysięcy złotych i biżuterię. W trakcie śledztwa u jednego z podejrzanych ujawniono rozrysowany mechanizm działania nowoczesnego, jak na tamte czasy, bankowego systemu alarmowego. To pozwoliło udaremnić napad na bank w Częstochowie, a Szpicbrudka i jego współpracownicy trafili za kratki. Gdyby jednak doszło do skoku, złodzieje zarobiliby nawet 30 milionów złotych, co na tamten moment stanowiłoby największy napad na bank w całej Europie. Cichocki w więzieniu pracował jako fryzjer. Nie pozostał tam jednak długo, bo przekupił funkcjonariuszy służby więziennej i bez żadnego problemu opuścił mury aresztu w cywilnym ubraniu. Wtedy znalazł się w okolicach Łodzi, gdzie w Pabianicach napadł na spółdzielczy bank kredytowy. 1932 roku znów był w rękach organów ścigania. Przed sądem niespodziewanie przyznał się do planowania skoku, ale twierdził, że w wyniku różnych okoliczności wycofał się z tego pomysłu. Co więcej, ustalono, że najprawdopodobniej nie brał udziału w napadzie na jubilera z 1930 roku. Nie ulegało jednak wątpliwości, że Spitzbrudka uciekł z aresztu. Sąd nie dał też wiary jego tłumaczeniom o wycofaniu się z planu skoku na bank w Pabienicach. W ten sposób skazano go na 6 lat pozbawienia wolności. Jego obrońcy i tym razem się odwoływali, dzięki czemu Cichocki już w kwietniu 1936 roku był na wolności. Wyjechał do Warszawy, gdzie utrzymywał się z należących do niego nieruchomości i inwestycji kapitałowych. Tym razem znów nie nacieszył się swobodą zbyt długo. 28 lutego 1937 roku zatrzymano go ponownie w okolicach Łodzi na gorącym uczynku usiłowania włamania do banku spółdzielczego w Zgierzu. 5 innych osób zdołało uciec, ale w konsekwencji tego zdarzenia policja ujęła potem łącznie 15 osób podejrzanych o współpracę ze Spitzbrudką. On sam w 1937 roku napadł jeszcze na bank kredytowy w Warszawie. Trafił w końcu do aresztu, gdzie doczekał się wyroku 4 lat pozbawienia wolności. Karę miał odbyć w więzieniu w Sieradzu. Nie spędził tam całych 4 lat, ale z zupełnie innych przyczyn. W 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa i w związku z tym go zwolniono. Spitzbrudka przez terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dotarł wtedy do słynnej armii Andersa, z którą dostał się najpierw do Iranu, a dalej do Afryki. Wysłano go do obozu Koja w Ugandzie. Nie wiadomo, co stało się z nim dalej. Postać Stanisława Cichockiego zainspirowała wielu reżyserów. W 1978 roku powstał musical Halo Spitzbrudka, czyli ostatni występ króla Kasiarzy, Janusza Rzeszowskiego z Piotrem Frączewskim w roli głównej. Część wątków z życia Spitzbrudki przedstawiono w filmie Wabank Juliusza Machulskiego z 1981 roku. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was kryminalne opowieści retro na temat Spitzbrudki, zachęcamy do oglądania kolejnych odsłon tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O historii Spitzbrudki można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.